Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest ambasador Marek Prawda, który kierował, był stałym przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej, a później kierował przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
Dobry wieczór panu.
Panie ambasadorze, czy Unia Europejska ma możliwość wstrzymania wypłaty środków z funduszy strukturalnych w Polsce?
Unia ma taką możliwość i nawet może mieć taką konieczność, jeżeli warunki, które zostały postawione, nie będą spełnione. Te warunki powinny być spełnione najpóźniej do 2023 roku, bo w końcu 2023 roku zaczną się wypłaty, to znaczy zwroty tych pieniędzy wyłożonych na projekty. Czyli teraz projekty należy składać, należy pracować na założeniu, że to się zmieni, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby można było dopuścić do nieotrzymania tych pieniędzy.
Pieniądze z funduszy strukturalnych. Wyjaśnijmy słuchaczom, to nie są te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, o których od mniej więcej roku toczy się dyskusja. To są te podstawowe pieniądze w planach siedmioletnich uchwalane. My płacimy składkę i pieniądze dostawaliśmy. Dostaliśmy je w pierwszej perspektywie budżetowej za rządów Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Później w drugiej perspektywie za rządów Donalda Tuska, Ewy Kopacz i Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. I teraz kolejne porozumienie. Rozumiem, że polski rząd niejako sam się podłożył, nie podpisując takiego opt-outu, który jak miał wcześniej. I teraz uzależniliśmy wypłatę tych środków od spełnienia warunków zawartych w karcie praw podstawowych.
To znaczy, zawsze te pieniądze z głównego budżetu, nazwijmy go głównym budżetem, zawsze one były uwarunkowane. Chodziło o to, żeby przestrzegać zasad i wartości Unii. Tylko świat był inny, po prostu nie było przez właściwie wiele dziesięcioleci poważnych zagrożeń, że się z tym coś złego dzieje. To się zmieniło w ostatnich latach wskutek niedobrych doświadczeń z kilku krajami, gdzie powzięto wątpliwość, czy rzeczywiście sądy mogą rozstrzygać niezależnie. I dlatego przed tą siedmiolatką, bo Unia oddycha w tym rytmie, co 7 lat ustala się taki budżet, który się dzieli na 7 części i zawsze było tak, że na początku tej siedmiolatki oceniano, czy w krajach dzieje się dobrze, czy źle. Na ogół działo się na tyle dobrze, że nikt sobie tym specjalnie nie zawracał głowy. To znaczy zakładano, że praworządność wszędzie istnieje, były jakieś drobne problemy. Natomiast po ostatnich doświadczeniach płatnicy netto, czyli obywatele w tych krajach, które płacą najwięcej do Unii, wymusili wprowadzenie mechanizmów, powiedziałbym, takich utwardzających te kryteria.
Ale my się zgodziliśmy na te mechanizmy, podpisując porozumienie w sprawie kolejnej siedmiolatki?
Tak, zgodziliśmy się. No, musieliśmy się zgodzić, bo znaczy mieliśmy rozmaite wątpliwości. Poszliśmy do Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym pewnego mechanizmu warunkowości. To zostało rozstrzygnięte oczywiście na rzecz komisji. Tak czy inaczej, myśmy się na to zgodzili. My tych warunków musimy przestrzegać i one teraz będą po prostu egzekwowane silniej niż to było do tej pory.
I to oznacza, że zgodnie z tym, co napisał Financial Times Weekend, co napisała Rzeczpospolita w poniedziałek, co myśmy napisali Dziennik Gazeta Prawna w czwartek, komisja uzyskuje narzędzie do tego, żeby wypłaty funduszy strukturalnych wstrzymywać.
Tak, to jest
wbrew
możliwe.
Wbrew temu, co mówi polski rząd, tak naprawdę.
No tak, wbrew temu, co słyszymy, jest to możliwe, aczkolwiek komisja oczywiście tego nie zakłada, ponieważ ma nadzieję, że to się zmieni.
No ale co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy my spełnili warunki, których oczekuje komisja?
No, musiałyby powstać nowe regulacje, które uniezależniają sądy. Mamy przecież, jesteśmy w procesie w pewnym konflikcie z Unią Europejską, który dotyczy właśnie niezależności sądów, który dotyczy niezawisłości sędziów. I teraz to
Panie
wszystko...
ambasadorze, żebym dobrze zrozumiał, bo wiedzieliśmy, że ustawa prezydenta Dudy uchwalona w tym roku przez Sejm nie spełnia oczekiwań Komisji Europejskiej w kwestii tych kamieni milowych, które miały decydować o wypłacie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Ale teraz te same przepisy będą równie niewystarczające do tego, żeby spełnić ten warunek horyzontalny i pozwolić na wypłatę środków z funduszy strukturalnych.
Tak, Unia po prostu ma w tej chwili już trzy narzędzia i to, o czym mówimy w tej chwili, jest jakby wtłoczeniem tego samego problemu jeszcze w nowy schemat. I teraz nie ma innej możliwości, jak spełnienie tych wszystkich warunków.
No to, albo będziemy bez pieniędzy z Unii.
Albo będziemy bez pieniędzy z Unii.
Ale co to będzie oznaczało? Panie ambasadorze, to brzmi jak katastrofa z punktu widzenia samorządów planujących inwestycje, tych wszystkich, którzy zaplanowali te długoterminowe inwestycje, z punktu widzenia gospodarki, stabilności złotego.
No, mnie brakuje wyobraźni, żeby to pojąć, co by się musiało stać, bo przecież fundusze europejskie są od lat podstawą naszego postępu, naszego doganiania Zachodu.
Panie ambasadorze, mi nie brakuje wyobraźni, żeby zobaczyć euro kosztujące 6 albo 7 złotych.
No, ja się trzymam tego, że to nie może się stać. Po prostu można jeszcze czekać, można... No, zresztą Unia Europejska od 5 lat zachowywała się niezwykle cierpliwie, czekała, ale ta cierpliwość została po prostu jakby no, już zderzona z nastrojami ludzi.
Jednym z gwarantów w tej logice politycznej sporu z Brukselą tego, że nic tam się nie może stać, nic nam, czyli polskiemu rządowi Zjednoczonej Prawicy, był sojusz z Węgrami. Po wyborach, po zwycięstwie Viktora Orbana, pojawił się nowy minister do spraw europejskich, Tibor Navracsics w Budapeszcie. On był komisarzem europejskim. Pisaliśmy o parodniowej wizycie premiera Viktora Orbana w Berlinie. Wszystkie wróble w Brukseli, z którymi rozmawiamy i w Budapeszcie, świerkają o tym, że już za chwilę będzie porozumienie pomiędzy Budapesztem a Brukselą i środki z KPO, bo środki z funduszy strukturalnych nie są zagrożone, ale środki z KPO nawet na Węgry trafią.
Tak, bo Węgry miały inny problem. Tam chodziło o finansowanie, o prawidłowość czy przejrzystość finansowania i to był problem, który wstrzymywał zaakceptowanie KPO. Ale moje wróble mówią to samo. To znaczy w tej chwili sprawa jest już zasadniczo obgadana, czyli po tych trudnych
Budapeszt
idzie w kierunku porozumienia z Brukselą i powinien otrzymać pierwsze pieniądze i kolejne z KPO, czyli tego programu.
Budapeszt idzie na porozumienie, Warszawa idzie na konfrontację. Tak wygląda rzeczywistość, a Państwo słuchają rozmowy w RMF FM. Moim gościem jest ambasador Marek Prawda, który w studiu naszym pozostaje. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy na antenie radia internetowego RMF 24 i w mediach społecznościowych. Panie ambasadorze, Nie straszmy może słuchaczy, chociaż ja szczerze mówiąc mogę powiedzieć wprost, że jestem przerażony tą perspektywą, dlatego że biorąc pod uwagę to, jak wyglądają w tym momencie rentowności polskich obligacji, czyli koszt polskiej karty kredytowej, tak można powiedzieć, to my jesteśmy w złej sytuacji. I logiką, która odpowiadała za to, że Węgrzy poszli na porozumienie z Brukselą, było właśnie to. To znaczy Węgry, które są mniejszą i mniej zrównoważoną gospodarką, mniej różnorodną gospodarką niż Polska, bardzo szybko zaczęły odczuwać te wysokie koszty długu na świecie. I po prostu musiały szybko podnieść stopy procentowe i szukać porozumienia, żeby pieniądze do nich trafiły. My będziemy musieli może pójść tą samą drogą. Znaczy rynek nas zmusi do takiego ruchu.
Ja myślę, że przy w tej chwili ponad 8% rentowności obligacji 10-letnich, to są olbrzymie już w tej chwili. chwili koszt i my na dłuższą metę nie powinniśmy sobie na to pozwalać. A przecież fundusze europejskie, czy KPO, czy właśnie ten fundusz główny, to są takie środki utrzymywania zaufania, środki utrzymywania w ryzach kursu złotego i przede wszystkim to jest maszyna inwestycyjna. Przecież właśnie ten fundusz KPO, czyli ten drugi jakby budżet, on nie wymaga finansowania własnego, czyli dla samorządów, dla tych wszystkich podmiotów, które mają olbrzymi kłopot z wnoszeniem swojej działki, żeby otrzymać te pieniądze, no to to jest wybawienie.
No te pieniądze miały być kluczowe również dla naszej transformacji energetycznej. My potrzebujemy pilnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną, żeby ona wytrzymała nowe źródła mocy i potrzebujemy nowych mocy. Bez tych pieniędzy polski przemysł będzie pozbawiony taniego prądu.
No właśnie, w tym nieszczęściu pandemicznym okazało się, że mamy teraz dwa budżety. Żeby można było gospodarkę także rozwijać, przebudowywać, Unia zdobyła się na drugi fundusz, czyli mamy po raz pierwszy właściwie fundusz A i fundusz B. Jeden do konwergencji, do zbliżania, do zasypywania rowów między bogatymi a biednymi i drugi do przebudowania społeczeństw, do właśnie sprostania tym wyzwaniom wynikającym z energii, klimatu, wyzwania cyfrowe. To wszystko, co pozwala co pozwala tworzyć nowe społeczeństwo i jakby nie żyć na koszt przyszłości, bo to i tak nas nie minie. Jeżeli byśmy teraz tego nie zrobili, to za parę lat za dużo większe pieniądze trzeba będzie te reformy zrobić. Czyli te dwa budżety są bardzo ważne, tak jak pan mówi, właśnie po to, żeby umieć się zmieniać.
Panie ambasadorze, argumentacja władzy w Warszawie wobec instytucji unijnych jest taka, że eurokraci, unijne instytucje, kierując się politycznym interesem, wspierając opozycję, starają się zmienić władzę w Polsce, szantażując rząd w Polsce brakiem wypłaty unijnych środków, chwytając się różnych kruczków, zmuszając, walcząc z demokratycznym wyborem społeczeństw. Nie tylko w Polsce, ale również we Włoszech, czy potencjalnie w Hiszpanii, jeżeli by wygrał Vox.
No moim zdaniem jest to zupełnie niedorzeczne wytłumaczenie, bo przecież mamy niezadowolonych podatników w państwach, które więcej dokładają niż biorą i one, właśnie te społeczeństwa wymuszają te nowe regulacje i im się nie podoba to, że świat wartości rozchodzi się ze światem pieniędzy, bo nie chcą też sponsorować tych, którzy rozbijają Unię Europejską, którzy ją osłabiają programowo.
Jarosław Kaczyński mówi, że to i polska prawica mówią, że to eurokraci dążący do federalnego państwa europejskiego niszczą wspólny projekt europejski.
No tak, oczywiście to...
Miałbyś nowy traktat nawet, podobno jakiś tajemniczy prawnik nad nim pracował.
Znaczy, Polska była zawsze odbierana jako uczestnik koalicji budowania, bo zawsze była jakaś koalicja budowania w Unii i była koalicja psucia. No i jak się jest w tej koalicji budowania, to można boksować ponad wagę. I dzisiaj niestety, jak się rozmawia za granicą o Polsce, to bardzo często jest ona identyfikowana jako właśnie taki kraj zasilający tą koalicję psucia, który właśnie poddaje się takiej opowieści, że Unia jest zwariowana ideologicznie, że to są wszystko takie działania właśnie wymyślane przez brukselskich biurokratów, a tutaj przecież chodzi o przetrwanie. Po prostu w sytuacji już pandemii okazało się, że abyśmy przetrwali, musimy zewrzeć szeregi. I stąd, mając te dwa budżety, wzrosła też presja na warunkowość. No bo jeżeli ktoś daje dwa razy więcej pieniędzy, to patrzy, jak one są wydawane. I chodzi tu o warunkowość zarówno ekonomiczną, jak i warunkowość prawną. I to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią, tylko jest kwestią sprawności, utrzymania sprawności tej instytucji, która po prostu chce przeżyć i chce umieć, chce wspierać reformy.
Te pieniądze nam się należą, twierdzą krytycy polityki Unii Europejskiej. Płacimy składkę, powinniśmy przestać ją płacić, jeżeli nie będziemy dostawali funduszy unijnych.
No tak, no to ma krótkie nogi, no bo jak nie będziemy płacić, to tam się zaraz potrąci i to się skończy. To nie ma takiej możliwości, jeżeli się chce zostać członkiem Unii Europejskiej.
Uważa pan, że polexit jest możliwy?
To jest też, czego ja sobie w ogóle nie chcę wyobrażać i odmawiam takich eksperymentów, ale tak, jeżeli Brytyjczycy wychodzą z Unii Europejskiej, to w ogóle nie pojawia się problem wypisania ich z Zachodu, bo oni są jego częścią. Natomiast w przypadku Polski takie rozważanie w ogóle rozluźnienia tej kotwicy, która nas łączy z Zachodem, jest straceńcze.
Ale wie pan, panie ambasadorze, argumentacja przeciwników, krytyków tej polityki unijnej jest też taka, że instytucje unijne działają w interesie dużych państw Europy Zachodniej. Chronią na przykład rynek usług wspólnych, nie dopuszczają konkurencji z krajów Europy Środkowej, ograniczają swobodę przy delegowaniu pracowników, przy świadczeniu usług transportowych, narzucają regulacje, które służą socjalnemu bezpieczeństwu obywateli Europy Zachodniej, ale też służą interesom ekonomicznym zachodnioeuropejskich przedsiębiorców, a nie kierują się interesem nowych, dynamicznie rozwijających się krajów unijnych.
No ale Unię powołaliśmy po to, żeby właśnie stworzyć mechanizmy wyrównywania tych szans. Co by było, gdyby nie było tych instytucjonalnych odgromników, gdybyśmy żyli na kontynencie, na którym właściwie nic nie ograniczałoby tych wielkich, którzy by robili co chcieli.
To znaczy, gdyby nie było Unii, to Niemcy i Francuzi jeszcze bardziej by narzucali polskim kierowcom i polskim hydraulikom ograniczenia?
No, różne rzeczy by robiły, bo to przez 600 lat się działo na świecie, kiedy mieliśmy duże kraje, kiedy mieliśmy małe kraje, które były ich wasalami. To była jedyna droga, żeby sobie zapewnić jakieś bezpieczeństwo za cenę całkowitego uzależnienia od tych krajów, które rządziły jakąś grupą czy jakimś kontynentem, więc Unia Europejska jest po prostu próbą stworzenia takich mechanizmów, które dają tym słabszym, mniejszym, nieproporcjonalnie większą możliwość realizowania swoich interesów. Oczywiście trzeba się o nie bić, trzeba to widzieć, ale nie jest rozwiązaniem w tej chwili powrót do tego, co, jak wiemy, od kilkuset lat zawsze tak samo się kończyło.
Rządzący w Polsce nie wierzą w to, że Unia przestanie nam płacić, również dlatego, że Polska jest kluczowym państwem, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. I w jakimś sensie zdradą Zachodu byłoby uderzenie w takie państwo jak my teraz.
No, oczywiście, że nie jest w niczyim interesie, żeby Polska nie była ważnym członkiem Unii Europejskiej.
No, ale bez funduszy unijnych my możemy nagle stać się niewypłacani.
No tak, tylko my teraz możemy się przydać Ukrainie najbardziej, jeżeli uporządkujemy swoje sprawy praworządnościowe. I bo teraz nasze elity zachowują się tak, jakby chciały dla Ukrainy jakiejś innej Unii, na przykład takiej, która się nie miesza do spraw praworządności. Tymczasem w tej chwili za kilka dni będzie konferencja w Berlinie taka o pomocy dla Ukrainy i tam jakby podstawą tych wszystkich rozmów będzie to, czy Ukraina będzie w stanie przyjąć regulacje i gwarancje związane z praworządnością, związane ze zwalczaniem korupcji, bo inaczej nie będzie w ogóle żadnej pomocy. Za dużo pieniędzy tam już kiedyś utopiono. Dlatego tutaj ktoś, kto kieruje się takim sposobem myślenia, który pan relacjonuje, po prostu zderza się, znaczy automatycznie wchodzi w te sprzeczności. No bo jak, bo chcemy z całej siły starać się, żeby Ukraina weszła do Unii, którą my rozbrajamy. A akurat zdejmujemy to, co ta Unia może Ukrainie dać, żeby w ogóle Ukraina przeżyła i się odbudowała.
Marek, prawda, były stały przedstawiciel Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej, a potem dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, wcześniej ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech i w Królestwie Szwecji. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ambasadorze, za tą rozmowę. I ja bardzo często, jak tutaj prowadzę audycję, to się uśmiecham i cieszę, dlatego że po prostu bardzo to lubię, a poza tym ciekawie jest rozmawiać. Ale szczerze mówiąc, dzisiaj nie znajduję żadnych powodów do tego, żeby się uśmiechać, bo rzeczywistość jest przerażająca. Znaczy, my naprawdę idziemy w stronę katastrofy, jeżeli nie będziemy mieli środków unijnych.
Spróbujemy coś z tym zrobić. Bardzo dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy słuchaczom. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.